z biznesu do słuchania.
LOT dostał 2,9 miliarda złotych, a Enter Air, największa linia czarterowa w Polsce, pożyczyła z PFR-u 287 milionów złotych. I ma się dobrze. To może być pewnym zaskoczeniem, bo w Polsce zbankrutowało już co najmniej kilka linii czarterowych. OLT Express, Air Polonia, Fisher Air czy Small Planet. Zapytałam Grzegorza Polanieckiego, członka zarządu Enter Air'a, jak to możliwe, że linia działa od 11 lat i przeżyła największy kryzys w historii branży.
Większość ludzi, którzy zaczynają przygodę w lotnictwie, nie zdają sobie sprawy, jak trudny jest to biznes i jak duże doświadczenie trzeba w tym biznesie posiadać, zanim się go zacznie. To była jakby główna przyczyna tego, że my żeśmy przeszli, rozwijając się cały czas przez ten okres, a inne firmy, które szły w nasze ślady, padały, bo nam udało się zbudować taki zespół, który się składa z samych tylko specjalistów, super specjalistów w określonych dziedzinach, w określonych częściach tego biznesu lotniczego. Każdy z nich wykonuje swoją pracę na 150%, bardzo angażując się w to i w ten sposób po prostu to idzie do przodu. W innych firmach spotykałem się, że najważniejszą sprawą było wybranie, czy samochody służbowe to będą Toyoty czy Volkswageny. Natomiast my jesteśmy skupieni bardzo mocno na biznesie tylko i wszyscy ciągną razem ten wózek. Mamy po prostu zespół, który ma ludzi o kompetencjach według mnie najlepszych w Polsce, jest w stanie takich rzeczy dokonać.
Panów jest czterech w zarządzie, prawda?
Tak, oczywiście jest nas czterech w zarządzie, każdy ma swoje funkcje.
Jakie?
Ja generalnie zajmuję się takim ogólnym prowadzeniem firmy, zapewnianiem finansowania. Marcin Kubrak zajmuje się sprawami operacyjnymi, czyli taką perfekcją operacyjną, minimalizowaniem wszystkich zawirowań, opóźnień. Jest pilotem, więc zna świetnie wszystkie te procedury lotnicze. Andrzej Kobielski, według mnie najlepszy w Europie handlowiec, który zna rynek taki czarterowy, rynek turystyczny w całej Europie, bo to my nie działamy tylko w samej Polsce, tylko jesteśmy obecni w wielu krajach Europy Zachodniej. No i Mariusz Olechno, który według mnie tak samo zna na pamięć wszystkie samoloty, jest u nas dyrektorem technicznym. Nie wiem, ile samolotów już przeszło przez jego ręce, samolotów typu B737, którymi latamy. Wie o nich wszystko, wie skąd, jak najtaniej, gdzie, co załatwić, co zrobić, jak zna się na przepisach. Także to powoduje, że te kompetencje, które sam zarząd posiada, już oszczędzają nam bardzo dużo czasu i energii. No i mamy jeszcze dodatkowo cały zespół specjalistów, którzy naprawdę z nami są po 11 lat, a jeszcze wcześniej pracowali też w firmach lotniczych i mają doświadczenie, czy to w działach operacyjnych, czy technicznych, czy wspomagania finansowego. Zespół w całości pracuje jak jeden taki bardzo sprawny organizm. I właściwie to tylko dzięki temu tak nam się wszystko udaje, bo my mamy jedną zasadę. No mamy firmę, która jest firmą zbudowaną na płaskiej strukturze organizacyjnej i zarządzanie jest nie poprzez pokazywanie palcem, tylko poprzez pokazywanie przykładem. I wszyscy na każdym szczeblu wyznają te same zasady. Najważniejsze jest zrobienie czegoś, pójście do przodu, osiągnięcie jakiegoś celu. Jak jest jakiś nowy projekt, to jest las rąk, kto chciałby się nim zająć. Natomiast w innych firmach nigdy nie można było znaleźć chętnego, kto chciałby się zająć nowym projektem.
Czyli macie ten jeden organizm, tylko że ten jeden organizm właśnie spada z klifu od marca 2020 roku, no bo lotnictwo przeżywa najgorszy kryzys w historii, więc jak wy sobie w tym radzicie?
No rzeczywiście, uderzenie było bardzo mocne. W ciągu właściwie kilku dni lotnictwo stanęło całkowicie, no ale po prostu spotkaliśmy się wszyscy na kryzysowym spotkaniu i każdy wymyślił, co trzeba zrobić, żeby to wszystko przetrwać. Zaczęliśmy szybko restrukturyzację kosztów, szczególnie kosztów stałych. Zamienialiśmy je na zmienne, czyli na przykład leasingi. Wystąpiliśmy do wszystkich leasingodawców o zmianę zasad płacenia. Ruszyliśmy do banków. Tak samo ruszyliśmy również na rynek, bo w Polsce zakazano nam latania, to ruszyliśmy na rynek zachodni i zaczęliśmy tam walczyć o kontrakty, które były. W czasie tej pandemii lataliśmy na przykład bardzo dużo do Afryki, gdzie nigdy właściwie tak dużo nie lataliśmy, bo nie było potrzeby, ale zaczęliśmy wygrywać, ponieważ jesteśmy niskokosztową organizacją, zaczęliśmy wygrywać bardzo dużo przetargów na latanie dla różnych organizacji charytatywnych, które mimo pandemii musiały dowozić pomoc humanitarną do Afryki. My żeśmy bardzo dużo latali. Nie wiem, chyba z połowę krajów afrykańskich odwiedziliśmy w czasie pandemii, więc wszystkie służby jednocześnie ruszyły do pracy, żeby tą firmę utrzymać i jakąś przed tym całym kryzysem się obronić. Tak samo służby techniczne, tak? Od razu przeliczyliśmy koszty, czy bardziej się opłaca samoloty postawić, czy je serwisować, czy zakonserwować i tak dalej. Wszystko było obliczone w taki sposób, żeby to było jak najbardziej efektywne.
I dostaliście też pożyczkę, prawda, z PFR-u?
To bardzo ważne, że udało nam się uzyskać wsparcie państwa, bo w pewnym momencie, no mimo tych wszystkich działań, ta pandemia, te restrykcje związane z pandemią przeciągnęły się bardzo mocno. Wszyscy na początku myśleli, że potrwa to 3 miesiące, może 6 miesięcy, a tak naprawdę już ponad rok walczymy z pandemią i gdyby nie to, to żadna linia na świecie by nie przetrwała i my także. Także to bardzo nam się przydało, bardzo było ważne, że uzyskaliśmy tą pomoc w postaci pożyczki płynnościowej.
A kiedy będziecie musieli zacząć spłacać tę pożyczkę? I czy ona w ogóle może zostać umorzona jakoś częściowo?
Tego nie wiemy. No przygotowujemy się do spłacania oczywiście. Zaczynamy spłacać już 30 czerwca.
A to właśnie chyba tego się nikt nie spodziewał, że tak długo będzie trwała ta pandemia i zastanawiam się, czy jakby pan wiedział, że w czerwcu 2021 będzie nadal się tak słabo latało, to czy pan się zdecydował na taką pożyczkę?
Tak, oczywiście, zdecydowalibyśmy się na pożyczkę, bo my nie zakładaliśmy już w takich projekcjach, które robiliśmy razem z PFR-em, to nie zakładaliśmy jednak, że to się bardzo optymistycznie zacznie rozwijać. Mówiąc szczerze, jest lepiej niż to, co zakładaliśmy w swoich projekcjach, więc tu nie widzę jakiegoś zagrożenia.
Czyli teraz w czerwcu zaczniecie państwo spłacać tę pożyczkę i rozumiem, że pieniądze na to są, czy jest szansa, że nie będzie straty w tym roku?
Pieniądze na to są oczywiście, natomiast my w tej chwili pracujemy nad tym, żeby jednak budować cash, to znaczy tak zarządzamy swoimi kosztami i wpływami, że już w tej chwili staramy się wychodzić ponad kreskę, ale proszę pamiętać, że my jesteśmy niestety zmuszeni do raportowania w MSSF-ie 16, czyli w międzynarodowych standardach rachunkowości, które w ogóle są absolutnie nieczytelne, jeśli chodzi o przeczytanie prawdziwej sytuacji spółki, bo ten system w ogóle nie uwzględnia czegoś takiego, że ktoś może się zrestrukturyzować i zamienić swoje koszty stałe na zmienne, że może mniej za coś płacić, że może mieć te umowy leasingu, które będą elastyczne. Ten system raportowania tego nie uwzględnia i my zawsze jak raportujemy coś do naszych udziałowców, do naszych akcjonariuszy na giełdę, zawsze musimy jeszcze dodać jakąś informację tłumaczącą, co wypacza system raportowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Ale generalnie no, ten rok też nie jest rokiem wspaniałym. Oczywiście spodziewamy się, że sezon letni będzie bardzo dobry, natomiast no, nie da się prawdopodobnie odrobić już wszystkich strat, które ponieśliśmy tak szybko. Będzie się to w pewnym sensie no, jakiś czas odbudowywało. Ale najważniejsze, żeby nie zjadać gotówki, tak, żeby budować pozycję cashową, a nie tracić pieniędzy.
A kiedy podrożeją bilety lotnicze? Bo rozumiem, że kiedyś trzeba będzie sobie w końcu odrobić te straty.
My nie musimy podnosić cen, zresztą w ogóle nie mieści się za bardzo w naszej polityce. Dlaczego? Dlatego, że najważniejszą barierą wejścia, jaką może lider rynku trzymać, jest bariera cenowa. To znaczy oferować swoim klientom jak najniższe ceny tak, żeby ktoś na rynek wchodzący, kto żeby wejść na rynek musiałby dać ceny na przykład 10% niższe, żeby ktoś zaczął z nim latać, żeby ten niestety nie zarobił na tym. I tak się stało właśnie w przypadku tych poprzednich linii lotniczych. One wszystkie wchodząc na rynek twierdziły, że będą latały 10% taniej niż NTR i w bardzo szybkim tempie straciły dziesiątki milionów złotych, dlatego że my dbamy o to, żeby mieć jak najniższe koszty, jak najniższą cenę dawać swoim klientom, na najniższej marży, dużym obrotem jakby generować ten cash. No i to, co pożyczyliśmy od PFR-u, według naszych tutaj prognoz, nie powinno być zagrożone.
A ubyło wam konkurentów przez pandemię?
Na razie jeszcze jakby fizycznie to może nie ubyło, natomiast jeśli chodzi o percepcję naszych klientów, to myślę, że zyskaliśmy w ich oczach dosyć bardzo, jako taki stabilny partner. Nasi konkurenci są w tej chwili w takiej niepewnej sytuacji. Nikt nie wie, czy jeszcze dostaną dodatkowe wsparcie, czy nie, czy będą się musieli restrukturyzować, na przykład całkowicie zmieniać, czy będą musieli zamykać się. Także jest na razie w stosunku do naszych konkurentów bezpośrednich tam gdzieś w Europie jest dosyć duży stopień niepewności. Dlatego też klienci wolą wybrać nasze oferty, wolą latać z nami, bo są przekonani, że my stoimy jakby najlepiej z punktu widzenia pewności kontynuacji biznesu.
Bardzo dziękuję. Dowiedzieliśmy się, jak przeżyć w trudnych czasach, bo jak widać można. Naszym gościem był pan Grzegorz Polaniecki, członek zarządu NTR.
Dziękuję bardzo.